Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną, jak zawsze, nagrywa...
No prawie jak zawsze, Rafał Zieliński, witam wszystkich.
Znowu trochę spraw rynkowych. Mamy tutaj, widzę, masz na rozpisy takie spółki jak PKN, Boryszew, Duda, Kredyt Inkasso. To za sekundkę o tym będziemy mówili. Ja jeszcze w międzyczasie chciałem powiedzieć, że w zeszłym tygodniu, to dosyć jest istotne było wydarzenie, odbyła się konferencja Relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym według najlepszych wzorców zachodnich. No i to było bardzo fajne, bo zaprosiliśmy ludzi z BASF-u i z Orange Francja. No i chciałem się podzielić takimi kilkoma uwagami, co zapamiętałem z tych prezentacji, bo to jest fajne, bo w szczególności, wiesz, no, na widowni było stu kilkudziesięciu, tam momentami pod 200 osób podchodzących do specjalistów od IR-u, ludzi z agencji, którzy zajmują się relacjami inwestorskimi ze spółkami. No i pamiętam, jaki taki szmer takiego, wiesz, jakby to powiedzieć, niedowierzania, takiego, wiesz, o Matko Boska i co jeszcze przeszedł, jak pani Andrea Venture z BASF-u powiedziała, że na walne BASF-u przychodzi 6 tysięcy osób.
Hala.
Wyobrażasz sobie?
Hala widowiskowa.
Hala widowiskowo-sportowa, tak. Jak ja z nią rozmawiałem później po, to tak sobie zażartowałem, że 6 tysięcy osób najprawdopodobniej przez cały rok w Polsce przychodzi inwestorów indywidualnych na wszystkie walne, albo i nie, na wszystkie walne spółek giełdowych.
No nie, no to ja bym jeszcze wykasował jedno zero i bym podał.
A, że 600. Tak, no to. No wiesz, spółek jest 800, to oni tam to opiera ze drzwi tych walnych, no nie jest 800, tylko walnych będzie powiedzmy sobie z 1200, bo są jeszcze jakieś nadzwyczajne.
Tak.
Jestem gotów te 2000 coś tam inwestorów indywidualnych uwierzyć. Tak, tam 6000 daje do wam. No i teraz druga sprawa. Aha, teraz tak. Był człowiek z Orange Francja, tam dyrektor do spraw relacji inwestorskich i on opowiadał o tym, jak to Orange Francja robi relacje inwestorskie. No ja byłem bardzo pozytywnie, no można powiedzieć, zaszokowany skalą, rozmachem, podejściem do inwestorów indywidualnych, co oni robią. No i też tak, jedno z większych zaskoczeń to było takie, jak duży jest kontrast między tym, co robi spółka matka, czyli Orange Francja, a tym, co robi spółka córka, czyli nic nie robi, czyli Orange Polska. Przyznam się szczerze, że nie wiem, jak to jest, że tam wiesz, na zachodzie to się wszystko opłaca, bo oni to widzą i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżają do Polski i natychmiast zapominają o inwestorach indywidualnych. Nie wiem, przyznam się szczerze, jak to jest. Ale to, jak zacząłem, co Orange Francja robi dla inwestorów indywidualnych, to było absolutnie szokujące, łącznie z klubami inwestora, takimi, że jak jesteś akcjonariuszem Orange Francja, to masz coś taniej usługi telekomunikacyjne świadczone przez te firmy.
O, o ile by się zwiększyła sprzedaż na Austradę.
No, ale wiesz, o co chodzi, że tak jest, robiąc w ten sposób, zyskujesz takich naturalnych ambasadorów swojej marki, bo człowiek chętnie sięga po produkty firmy, których ma akcje, bo wie, wiesz, tak podświadomie, że jak będzie korzystał z usług tej firmy, no to jego akcje powinny gdzieś tam w przełożeniu być więcej warte. No jak takich ludzi jest setki, tysiące takich osób jest, no to ma faktyczne przełożenie na później jakąś tam sprzedaż.
No i ma automatycznie tylu ambasadorów, bo ten człowiek akcjonariusz tak będzie rozreklamowywał wśród na przykład swojej rodziny i już razy trzy czy cztery osoby.
Otóż to. Jestem cały czas zastanawiam, jak to jest, że tam na zachodzie to widzą, a polskie spółki tego nie widzą.
No, ale mam nadzieję, że prezes Orange Polska pierwszym samolotem do Paryża, czy tam nie wiem, gdzie jest siedziba Orange we Francji, ale poleci na czerwony dywanik do prezesa, szefa wszystkich szefów.
Tak, no jak prezes Orange Polska słucha, no to chciałem poinformować, że poskarżyliśmy się tamtemu panu Bertrandowi z Francji.
I polecamy się na przyszłość.
Tak, polecamy się na przyszłość. No, co jeszcze? Ja jeszcze chciałem wrócić do wypowiedzi pani Andrei Venture z BASF-u, bo też padło pytanie z publiczności, to jak państwo to robicie, że macie takie fantastyczne rezultaty? No i opowiadam inny przykład rzeczy, które oni robią, co też polscy tam, wiesz, uczestnicy konferencji otworzyli oczy. Oni robią około 10 spotkań z inwestorami na terenie Francji i w każdym z nich uczestniczy po 200 kilkadziesiąt osób. No jak na polskie warunki, zainteresowanych działalnością BASF-u, że oni tam tłumaczą, o co chodzi, tak, na czym polega deal z Adidasem i co ta spółka, na czym ta chemiczna działalność spółki polega. No to też wszyscy otworzyli oczy i ktoś zadał pytanie, jak to robicie? No i to pamiętam, że pani Andrea się tak zastanowiła, po takim dłuższym zastanowieniu tak podrapała się w głowę, że wymieniła bardzo proste rzeczy, które robią, de facto takie polegające na takiej codziennej komunikacji, codziennych utrzymywaniu relacji z inwestorami indywidualnymi i powiedziała, że to wszystko trzeba robić i bardzo, 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 bardzo długo. Wiesz, nie sprzedała, że oto patentu pstryk, jak w 2 miesiące zbudować społeczność inwestorów, bo to się nie da. jak ja tego słuchałem, to już wiem, o co chodziło, tak zrozumiałem. Nie wiem, czy kojarzysz, pan prezes Adam Maciejewski, tak, wiesz, jak był prezesem giełdy, podczas różnych konferencji, różnych prezentacji wyników i tak dalej, używał, w moim mniemaniu wtedy nadużywał słowa short termism. Że wszyscy, że to taki short termism w Polsce jest powszechny. No ja to trochę zrozumiałem, jak słuchałem pani Andrei tam z BASF-u, że w Polsce różnego rodzaju działania z relacji inwestorskich cechują się takim short termizmem. Wiesz, że każdy inwestuje w te relacje, nie każdy. Spółki, które inwestują w relacje inwestorskie, chciałyby widzieć efekt no po 2 miesiącach najlepiej.
No tak najlepiej. A tak na szybko kojarzysz spółki, które nawet chciały i efektywnie coś zrobiły, na przykład taki dzień otwarty w spółce, tak? Czy one robią to cyklicznie? Czy tylko jest raz i później przez rok, 2 lata już nie ma kolejnej edycji?
Kojarzę.
Kojarzysz, ale to są na palcach jednej ręki? Czy więcej?
Znaczy pytasz mnie o spółki, które zrobiły coś raz i przestały, czy pytasz
nie,
o spółki, te, które
ponawiają.
Te, które ponawiają, a to na palcach jednej ręki.
A no właśnie, no to,
bo
no to jest...
tam kojarzę przykłady takie, że które zrobiły, było raz, bo było chwilę po IPO i jeszcze tam duży zapał w spółce był, no i na razie się skończyło, to kojarzę.
No to mamy definicję short term.
Tak, tak to właśnie wygląda, bo to też mam czasami rozmowy z przedstawicielem działów relacji inwestorskich, jest rozmowa w stylu, przepraszam, ale przecież ja zrobiłem czat inwestorski jeden i to nie wpłynęło na płynność spółki, to co ja mam teraz robić?
Nic. Może się pan nie zwolnić.
Tak, no to właśnie. No to jest właśnie. Już wiem w związku z tym, to o co panu prezesowi Maciejewskiemu chodziło, jak używał tego słówka short termizm, to ja już wiem i to przekładam na relacje inwestorskie. Takie bardzo, bardzo krótkie myślenie o relacjach inwestorskich. No to odsyłam, bo na stronie GPW Media jest ten wykład pani Andrei. I tam chyba jest to pytanie. I on tak się zastanawiał, że wszystko trzeba robić long. Przez bardzo, bardzo, bardzo długi okres. Okres czasu. To odsyłam wszystkich speców od IR-u do tego wykładu, bo to może troszkę otwierać oczy, że tego niestety nie da rady przełknąć w 2 miesiące. Ja też rozumiem zarządy spółek giełdowych, bo te spółki giełdowe są rozliczane troszkę częściej niż co kilka lat. Wiadomo, co kwartał są rozliczane z wyników. A wiesz, przycięcie różnego rodzaju kosztów, no budżetów na relacjach inwestorskich można zrobić, stryki jest.
Dokładnie.
A efektu? Efektu może nie być widać. To ja tyle chciałem o tej konferencji. Odsyłam na stronę GPW Media, gdzie jest relacja. Odsyłam na naszą stronę, gdzie napisałem taki felieton o tym short-termizmie, gdzie mi się oczy otworzyły. I zakładam, że za rok będzie kolejna konferencja o relacjach inwestorskich, inwestorem indywidualnym, według najlepszych wzorców zachodnich. Dobra. Rafał, to przejdźmy może do tych tematów związanych, to już stricte rynkowych. Chciałbym, żebyś powiedział o PKN-ie, no duży debiut swego czasu, ale jak tak spojrzałem na wykres, no to tak smutno, muszę ci powiedzieć, wygląda przez ostatnie no, pół roku. No teraz raczej się troszkę odbiło, no ale wiadomo, tak, to ten kurs po 19 zł najszczęśliwszy przez moment nie był. Jakbyś mógł powiedzieć, co tam się w PKN-ie stało, bo zdaje się, że tam jakieś nowe wielkie otwarcie, o ile ja dobrze kojarzę.
Ciężko powiedzieć, że to będzie nowe wielkie otwarcie. A PKN jako taki holding nieruchomości skupiający bardzo dużo różnych nieruchomości w jednym tworze, no, to był jakiś taki plan Ministerstwa Skarbu Państwa, żeby takie ich nieruchomości wrzucić do jednego worka, zrobić taką spółkę jak PKN i ją dalej sprywatyzować. Efekt był taki, że ta prywatyzacja wciąż nie dobiegła końca, bo Skarb Państwa ma wciąż ponad dokładnie 73% akcji PKN-u. Pozostała część jest już w rękach tych drobnych akcjonariuszy i spółka jest notowana na giełdzie. Debiut był akcje były sprzedawane w ofercie po 22 zł. Kilka tygodni temu cena zbliżyła się, nawet już spadła poniżej 20 zł. Więc już była znacznie poniżej oferty. A pamiętajmy, że redukcja przy zapisach wyniosła 69%, więc bardzo dużo. Dywidenda za poprzedni rok wyniosła 2,16 zł, więc też stopa dywidendy była wysoka, tylko że wówczas pamiętam ten kurs akcji był po 26-27 nawet, jak widzisz na wykresie, więc ta stopa dywidendy tam ponad 7-8% wyniosła. Spółka jest o tyle ciekawa, to tak dla osób, które znają analizę fundamentalną i zerknęłyby sobie na bilans spółki, w jaki sposób wygląda, jaką ma strukturę. No to tam widzimy, że praktycznie 90% całego majątku to są nieruchomości inwestycyjne, a reszta, no to tam jakieś bardzo drobne kwoty zapasów związanych z działalnością deweloperską czy należności zobowiązań handlowych. To się rzadko zdarza, że ciężko znaleźć spółkę, która ma taką strukturę w ogóle aktywów trwałych i obrotowych. Tak? Spółka nie jest, co bardzo ważne, zadłużona. Ta spółka nie ma kredytów i pożyczek, a ma na koniec czerwca 68 milionów złotych gotówki.
No bo nie ma potrzeb inwestycyjnych.
Ma potrzeby inwestycyjne, bo teraz zabiera się, znaczy już jest w trakcie realizacji pewnych projektów deweloperskich, tylko nie mieszkaniowych, tylko znaczy w większości są to komercyjne biura, tak? Pod wynajem. Z kolei w rachunku zysków i strat, no to główną wielkością po stronie przychodów są przychody z najmu. I tutaj na tej działalności, no to blisko 29 milionów złotych takiego pierwszego wyniku z najmu, a pozostała działalność deweloperska to już jedynie 37 milionów złotych zysków, więc tutaj ten najem tych nieruchomości, wynajem tych nieruchomości, które spółka posiada, to jest taka korowa działalność. No ale spółka, żeby, no tak naprawdę, no to prezes PKN-u mógłby sobie usiąść, mieć kilka osób, które obsługują kilkadziesiąt albo kilkaset
różne
biurowce i tylko wpływ od firm, które wynajmują powierzchnię i tylko liczyć zyski, tak? No ale do tego spółka w końcu najprawdopodobniej rozpocznie dość duży proces taki inwestycyjny i on jest dość szeroki, bo spółka zapowiedziała powiększenie takiego portfela swoich nieruchomości, obecnie wynosi on około 2 miliardów złotych, a w ciągu 9 lat celem jest osiągnięcie 5,7 miliarda złotego, czyli wzrost bardzo duży. Tak? Przede wszystkim mają być budowane i realizowane projekty właśnie takie komercyjne, ale nie tylko biurowe, oprócz tego również handlowe i magazynowe. Tutaj taki przykład to jest wrocławski Industrial Park, gdzie są i będą wynajmowane w przyszłości magazyny, a z takim...
Ze wstydem się przyznajmy, że jestem z Wrocławia, że nie wiem, gdzie to jest.
No, okej. Okay. A ja jestem z Warszawy, więc wiem, gdzie jest Domaniewska Office Hub. To jest vis-a-vis Galerii Mokotów, więc takie naprawdę mocne centrum biurowo-handlowe. I tam naprawdę akurat wczoraj przychodziłem, wychodząc notabene z wizyty w Credit Incasso, przychodziłem, no i ten biurowiec już wyszedł z ziemi i już tak podejrzewam, pierwsze piętro, już było, że to idzie do góry, tak? A to była taka korowa inwestycja była i jest w poprzednim roku i w obecnym.
Muszę ci powiedzieć, że to jest fajne, jak akcjonariusz spółki może sobie iść i popatrzeć o tym, jak, o proszę bardzo, to buduję spółkę, w której mam tam tyle i tyle.
Tak, i z której biorę dywidendy, tak? Miło. Fajnie, miło. To coś mojego.
No, gorzej jest, jak przychodzi, wiesz, trzeci rok obok tego samego budynku, a on dalej na tym samym, wiesz, dalej te trzy piętra z ziemi wystają, no ale to...
Ale to taka propaganda z Wrocławia?
To jest ta propaganda z Wrocławia. Tak.
No i odwracając do PKN-u, spółka zapowiada, że będzie również przejmować takie projekty. I na ten cel, znaczy ona w takim targecie do przejmowania ma takie biurowce 10-20 tysięcy metrów kwadratowych i oczywiście najchętniej takie biurowce, które już mają podpisane umowy takie wieloletnie najmu.
No i
tutaj na ten cel może nawet przeznaczyć 1 miliard złotych tam w perspektywie kilku lat do przodu, więc to jest sporo. Teraz pytanie, skąd spółka będzie miała pieniądze na to? No oczywiście nie posiada długu, więc będzie mogła się zadłużyć, więc już zapowiada emisję na przykład obligacji, ale również sam PKN ma obecnie, typuje około 112 obecnie posiadanych nieruchomości, wartych około 770 milionów złotych. I z tego tytułu spółka tak no, twierdzi, planuje, że około 100 milionów rocznie będzie pozyskiwać, więc ten wkład własny na realizację nowych projektów będzie miała. Czyli te pieniądze, które odzyska ze sprzedaży plus z długu to będzie finansowanie nowych inwestycji. Swój potencjał taki dochodowości portfela tych nieruchomości, które wynajmuje, no to taką stopę zwrotu wskazuje PKN na 6% bądź trochę więcej. Więc jest źle, tak? Versus jakieś tam lokaty, obligacje i tak dalej, więc widać, że tu jest jakaś konkretna liczba podana. No ale teraz pytanie, co dalej z dywidendą, bo spółka dalej zapowiada, że będzie wypłacać dywidendę. Tylko że za zeszły rok spółka przeznaczyła dosłownie blisko 100 milionów złotych na dywidendę. Ale jakbyśmy spojrzeli i porównali te wielkości kwotowe do rachunku zysków i strat, do wyników, no to tam zobaczymy, że spółka nie generuje takich zysków. A większość zysków, które są generowane przez rachunek zysków i strat przez spółkę, to są takie niekeszowe typu...
Przeszacowania
wartości nieruchomości w górę bądź w dół, w zależności od roku, kiedy to było. Bądź właśnie na rezerwach i rozwiązaniu rezerw w podatku odroczonym w podatku dochodowym. No i ten podatek nawet, czy w wynikach za te pierwsze półrocze tego roku, czy w poprzednich latach, bardzo duże dawał właśnie...
No to skoro tak, to jak oni te dywidendy? Bo to na dywidendę już żywa kasa jest potrzebna.
Dokładnie. I tu mi się tutaj tak skojarzył case energii, tak, że Energa również bardzo dużo inwestuje pieniędzy, praktycznie tyle samo bądź więcej niż generuje zysku netto. No ale jak się tak człowiek wdroży w wyniki finansowe, no to później można dojść do takiego wniosku, że ta dywidenda wypłacana z energii jest finansowana tak jakby kredytem nowym. Czyli zwiększa się zadłużenie spółki, żeby wypłacić, żeby realizować inwestycje na takim założonym poziomie oraz wypłacać też jakąś przyzwoitą dywidendę, nazwijmy to w ten sposób. No i wygląda na to, że PKN jak do tej pory ze spieniężania majątku też pozyskiwał środki, tak? Ale teraz te pieniądze mają iść na nowe inwestycje, więc aby wypłacać dywidendę, no będzie musiał się, znaczy już zapowiedział, że będzie się zadłużał, tak?
No to jest, przyznam się szczerze, ja nie lubię takich spółek, co mówią, że wiesz, no, ale żeby płacić dywidendę, to my się musimy zadłużyć, bo to wiesz...
Oczywiście to ja nie lubię... pada z ust, tak, spółki, no ale to no, niestety wiadomo, liczby mówią to
na głos nikt tego nie powiedział. Ja lubię spółki, które z działalności operacyjnej, bieżącej mają takie przepływy gotówkowe, że wypłata dywidendy no jest po prostu, tak? Możemy otworzyć szufladę i tam te pieniądze są.
No, dopóki Skarb Państwa nie sprzeda, nie dokończy tej prywatyzacji, no to dalej będzie pobierał tą dywidendę. Aha, tak. I no tutaj 73% to jest bardzo dużo, tak? Skarb Państwa posiada. No to jak w innych spółkach typu, nie wiem, PGE, Energa, KGHM, no to te udziały Skarbu Państwa są o wiele mniejsze. Mimo tego, że dają wciąż kontrolę i to z dużym zapasem nad tymi spółkami. No ale pytanie, co będzie, jak faktycznie znajdzie się chętny i przejmie PKN od Skarbu Państwa ten pakiet kontrolny. Czy tam nie będzie rewizja tej dywidendy, polityki dywidendowej, tak? No ale nie gdybajmy, bo to nigdy...
Czy patrzę, ile jest warta ta spółka teraz. No miliard.
Miliard, a aktywa netto, bo praktycznie spółka nie ma kapitału obcego, to jest 2 miliardy. CWK 0,5, tak? Więc pod względem takich wartości wygląda przyjemnie dla oka, tak? Żeby tutaj nie używać tych słów zakazanych przez KNF jako rekomendacje.
Dobra. Okej, okay, dobra, no wiesz co, to jest zawsze myślę taki biznes, bo patrz, jak deweloperski w cudzysłowie, nie? Tak. Zarządzanie i tak dalej. Jak rozmawialiśmy o deweloperach takich mieszkaniowych, to ja się łapałem za głowę i po twoich wyjaśnieniach już wiem, że nigdy w żadnego dewelopera nie zainwestuję, a nie dlatego, że to jest słaby biznes, bo to może być dobry biznes, tylko że to jest biznes dramatycznie ciężki do analizy przez inwestora indywidualnego. A takie coś, że budujemy, mamy biura, które wynajmujemy i to przynosi takie stopy zwrotu, tak jak mówiłeś, 6-7%, to jest moim zdaniem łatwiejsze do zrozumienia. Aha, dobra, okay, wybudowaliśmy budynek, tak, kosztowało to tyle i później rentowność z tego cyk, sobie tam, wiesz, w określonych takich, wiesz, dających się przewidzieć ramach istnieje.
No tak, no przy takich spółkach w cudzysłowie nieruchomościowych, no to są dwa rodzaje zagrożeń. Pierwszy rodzaj zagrożenia jest taki, że no, my jako inwestorzy nie jesteśmy do końca w stanie zweryfikować, czy wyceny poszczególnych nieruchomości w księgach spółki są poniżej czy powyżej takiej realnej wartości, tak? No, na razie.
No, ale to de facto nas nie powinno interesować, bo taka spółka przecież nie zamierza się pozbywać takiej nieruchomości, no tam wiadomo, w jakichś skrajnych przypadkach, tylko ma zamiar czerpać przychody z wynajmu. To nas powinno interesować, że inwestycja kosztowała tam tyle i tyle set milionów złotych, a rok rocznie przynosi z tych wynajmów tyle i tyle tam dziesiątek milionów złotych.
No to nie do końca. Bo to
a to czy to jest warta ta, wiesz, czy ten budyneczek jest warty 100 milionów czy 150 milionów, no to...
Zgadza się, ale pamiętaj, Michale, że tak jak już wcześniej powiedziałem, wartość nieruchomości około 2 miliarda złotych, a na sprzedaż jest przeznaczonych tam około 770 milionów złotych, tak?
Nie, o teraz, nie, jak raczej, miał to skala nieruchomości... tej sprzedaży jest taka, no to oczywiście masz rację. To, tak. to jest inna rozmowa.
Jak na razie PKN twierdzi, że te nieruchomości, które sprzedał, są poniżej, znaczy wartość transakcji jest wyższa niż wartość w księgach, więc teoretycznie jeszcze wykażą zyski na tej sprzedaży. No ale tutaj też użyłem takiego do wszystkich spółek takich nieruchomościowych, gdzie są zagrożenia. A drugi ten rodzaj większego zagrożenia dla akcjonariusza, dla inwestora, wpływających na wycenę akcji, to jest to, że wynik netto, skoro dość mocno zależy od przeszacowania wartości nieruchomości, a przeszacowanie wartości nieruchomości w głównej mierze, takie na wynajem, zależy od wysokości stawek najmu. Jeżeli te stawki najmu rosną, no na przykład koniunktura jest dobra i całe nieruchomości, stawki najmu idą do góry, no to generowanie zysków przez taką nieruchomość jest wyższe, więc jego wycena jest wyższa. Więc trzeba teoretycznie tą nieruchomość przeszacować do góry, ale to samo może się dziać w okresie dekoniunktury w dół. I te przeszacowywania idą przez rachunek zysków i strat, czytaj przez wynik netto, więc albo on będzie...
Tak, ale to jest tak, zysk, o ile się zdążyłem, już takie ładne pojęcie z tego, że jest zysk niepodatkowy.
Niegotówkowy, tak?
Nie tak, że to jest niegotówkowy, że tego nie przeszacowujesz, masz wyższy zysk, ale nie płacisz do tego podatku, bo to nie ma z tego faktycznego wpływu. No,
dokładnie. Mhm. Ale już inwestorzy dobrze różnie na to postrzegą. Dobrze, kończymy pytanie. Mhm.
Dobra, to tyle o PHN-ie. Kolejny temat, Boryszew.
A Boryszew? Spółka, która...
Jedna z ulubionych spółek, o ileż to już polskich inwestorów.
No Boryszew bardzo modny był, ileż to już lat, dokładnie. I tutaj nazwisko Kosika, czyli głównego udziałowca, akcjonariusza Boryszewa, no, jest bardzo sławny. I Boryszew zamilkł. Znaczy zamilkł tutaj pod względem dynamiki kursu akcji, tak? Ten kurs przed resplitem oscylował tak w okolicach 40 groszy plus minus 10-15% przez bardzo długi okres czasu. Po resplicie 1 do 10 ten kurs tak po około 5 zł tak się zatrzymał i dalej stał w miejscu. No ale teraz widzimy, że ten kurs drgnął. Teraz jest, spojrzałeś Michale szybko na wykres?
Tak. 50? Tak.
6,50, więc tutaj z poziomu na damokoli z 5 zł do 6,50 to jest 30%. A dalej cisza w mediach. No niewiele słychać, niewiele się mówi o tej spółce. My niedawno też pisaliśmy update raportu ciekawe spółki o Boryszewie i tam zwracaliśmy na kilka case'ów uwagę, ale mieliśmy wyniki finansowe Boryszewa za pierwsze półrocze dość niedawno. No i tam widzimy naprawdę taką solidną, fundamentalną, typową poprawę, tak? Bo zysk operacyjny z 47 milionów złotych z pierwszego półrocza 2013 z 47 rośnie do 79, więc ponad połowę więcej. Z kolei zysk netto z 21 do 51, no to już solidna bardzo poprawa, a pamiętajmy, że Boryszew, posiadając wiele takich aktywów trwałych, majątku produkcyjnego, ma również bardzo dużą amortyzację. I skoro ten zysk netto wyniósł 51 milionów złotych, zysk operacyjny 79, a wartość amortyzacji wynosi 50 milionów złotych, to tutaj jest jeszcze większy taki zysk na poziomie EBITDA, dość mocno znaczący.
Co, tak jak sobie tu siedzimy, rozmawiamy, to właśnie widzę Boryszew 6,54 roczne maksimum.
No dokładnie, więc ja tak jak patrzę na notowania, to ten Boryszew tak sobie rósł codziennie o 1,5% do góry, no ale jak to rośnie już wiele, wiele dni i tak 30% w ciągu, nie wiem, tam 2-3 miesięcy, tak, to dość ładnie to urosło. Co najważniejsze, w wynikach finansowych się pokazało, że te niszowe segmenty utrzymały poziom dostępności bądź delikatnie podniosły, ale dwie największe nogi, które ma Boryszew, to jest segment metali aluminiowy oraz automotive. Automotive, który jak sam zarząd Boryszewa czy Karkosik mówi, że to będzie taka przyszłość Boryszewa i na tym się koncentrują. Tak? No i to widać, bo w ostatnim czasie Boryszew sprzedał fabrykę klejów, czyli taka działalność, która tam była kiedyś ważna, teraz już jest nagle dużo mniejsza, jak ten automotive wszedł Syntosowi i ta fabryka kleju została sprzedana Syntosowi za 40 milionów złotych, tak? I tutaj były takie argumentacje, no, że zarząd nie widział potencjału dynamiki tak dużych wzrostów tego segmentu produkcji klejów, jak widzi w automotive. No, wygląda na to, że będzie po prostu pozyskane środki, będą wydane na automotive prawdopodobnie, bo to jest jednak oczko w głowie, wygląda na to Boryszewa. I tutaj faktycznie te wyniki tego segmentu się polepszają. Ja tam w raporcie zwracałem uwagę na taki case, że od momentu przejęcia aktywów, takich z automotive, Boryszew potrzebował około 2-3 lat, aby przeprowadzić proces restrukturyzacji. Tak? I na przykład niektóre spółki z tego segmentu automotive już te 3 lata są w Boryszewie i już zaczęły przynosić spore zyski. Ostatnio przejmowane aktywa, czy choćby w Polsce od Japończyków i tak dalej, muszą dopiero przejść tą drogę restrukturyzacji i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że taką specyfikiem segmentu automotive jest to, że przy podpisaniu nowego kontraktu, chociażby dla Volkswagena, który jest największym zamawiającym od Boryszewa, to największe rentowności kilkuletniego kontraktu są osiągane na jego początku, a w kolejnych latach te rentowności już spadają.
To znaczy, czemu?
No, tak jest w specyfice, ponieważ no może nie będę już wchodził w szczegóły, tak?
No dobra.
Bo to jest dłuższa opowieść i wyjaśnienia. Bardzo chętnie panowie z relacji inwestorskich Boryszewa mogą to wyjaśnić, jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć szczegółów. I teraz mając to na uwadze, to bardzo ważna jest struktura wiekowa nowych kontraktów. W ogóle portfela zamówień z automotive, tak? Jeśli masz dużo nowych zleceń, a Boryszew teraz faktycznie coraz więcej zleceń pozyskuje, to później struktura wiekowa będzie taka pozytywna, że masz dużo kontraktów na wczesnym etapie, gdzie rentowność jest wyższa, tak? I to jest między innymi również taki etap tego segmentu Boryszewa, który będzie wspomagał zyskowność tego segmentu. No i tam docelowo obecnie tam portfel zleceń z automotive w perspektywie 3 lat to jest 2 miliardy euro. Ten portfel ma być jeszcze znacznie więcej warty, takie są zapowiedzi spółki. W pierwszym półroczu przychody to były niecałe 500 milionów złotych z tego, co pamiętam, tego segmentu automotive. Spada zadłużenie całego Boryszewa, bo to z taki dług netto do EBITDA z 4,6 spadł do 3,5. To jest dość znaczna obniżka. Tam była emisja akcji Boryszewa właśnie w celu, te pieniądze pozyskane niedawno z emisji akcji nowych były właśnie przeznaczone na spłatę zadłużenia, więc niższe koszty odsetkowe. To również będzie wpływało pozytywnie na rentowność. No i ten segment z kolei aluminium Konin, tak? Huta aluminium w Koninie. Mhm. Tam case jest taki, że im więcej masz przetworzonego tego surowca, tych produktów, to wyższe masz rentowności. Ale żeby to osiągnąć, trzeba było zainwestować dość spore nakłady w hucie w Koninie, aby móc produkować bardziej przetworzone towary, ale ten proces inwestycyjny trwał dość długo i wpłynął na ograniczenie mocy wytwórczych. No i to się odbiło oczywiście na przychodach i na rentowności. Ale obecnie ten proces inwestycyjny już zbliża się ku końcowi i tutaj spółka mówi, że w 2015 już osiągnie z powrotem pełną moc produkcyjną, nawet już po tych inwestycjach, więc tu będzie jeszcze lepiej, to powinno wyglądać pod względem sprzedaży i przychodów, ale to przywracanie odpowiednich mocy produkcyjnych już było widać w wynikach pierwszego półrocza obecnego roku i ten segment właśnie aluminiowy wpłynął najwięcej na zysk netto i zyskowność całego holdingu Boryszew, tak?
Powiem ci, że ładnie wykres tego Boryszewa wygląda.
Prawda? Już tak, coś tam się w końcu
A,
zaczęło dziać.
załadnie. Słucham?
W końcu się coś zaczęło dziać
Aż,
na wykresie Borysza.
No, aż załadnie, bo on praktycznie od końca kwietnia bez prawie żadnej korekty, jak od linijeczki rośnie.
No, przełamanie trendów spadkowych. Tam linie, jak ktoś potrafi, nie jest to aż tak dość mocno trudne wyrysować linię trendu spadkowego, ale to widać i nawet bez korekty idzie cały czas do góry.
Mhm. Ja sobie taki wykres, wiesz, ja sobie taki wykres taki wieloletni, tam łącznie z 2010 rokiem, gdzie był bardzo wysoki kurs, to też sobie można wyrysować, no to wciąż bardzo, wciąż nieźle. To
no, widzimy solidne jakieś w końcu poprawę wyników fundamentalnych, tak? Perspektywy na przyszłość, no wygląda na to, wyglądają przyjemnie dla oka, można określić.
Ale dywidendy ta spółka nie płaci, to ja nie lubię takich spółek.
A widzisz, ale dywidendy nie płaci, bo mocno inwestuje.
No coś wiem, wiadomo, coś za coś.
Dokładnie, no i ma bardzo duże zadłużenie, więc tutaj dywidenda i duże zadłużenie niestety nie idzie w parze.
No to jest akurat oczywista sprawa. Dobra, inna ciekawa spółka, do której dosyć często wracamy, czyli PKM Duda. Czy Duda coś ma zamiar przejąć?
To Duda zostanie przejęty.
A to Duda zostanie przyjęty? Dlaczego? Kto?
No właśnie, to jest jedna z największych spółek w segmencie mięsnym. I jak się okazuje, zostanie, znaczy przejęty. Zmieni się większościowy udziałowiec, akcjonariusz. Tak? Do tej pory w Dudzie rządziły w cudzysłowie banki. Banki po przejęciu kontroli nad spółką w efekcie małofartownych transakcji, niechlubnych transakcji na opcjach walutowych, tak?
Jasne.
Ta spółka by zbankrutowała, gdyby banki się nie zgodziły zrestrukturyzować długu, nie objęły nowej emisji ratunkowej itd., itd. I te banki przez kilka lat, zatrudniając nowy zarząd, postawiły właśnie cel. No dla banków najważniejsze było odzyskanie kredytów, które były udzielone wcześniej, prawda? I to był priorytet i to było głośno mówione wprost. No i Duda niestety tak musiała się czołgać, że tak powiem, przytłoczona sufitem tego zadłużenia. Polegało to na tym, że każda gotówka, która była generowana przez spółkę, była po prostu przeznaczana na spłatę tych kredytów. Tam harmonogram spłat kredytów był straszny. Spółka tak z dotychczasowymi warunkami kredytowymi, no to ona miała spłacić do końca 2015 roku od momentu obecnego 70 milionów złotych. A przypomnijmy, że sam zysk netto w 2013 wyniósł 23 miliony złotych.
No, skala nieporównywalna.
Znacznie więcej trzeba spłacać niż generuje spółka zysk, a ten zysk jeszcze był znacznie niższy w poprzednich latach. Więc oznaczało to tyle, że no, okej, jest to również spółka posiadająca aktywa produkcyjne, czytaj, dość spora amortyzacja, więc ta spółka, wartość amortyzacji nie mogła reinwestować chociażby w samo odtworzenie majątku, nie w inwestycje w nowy majątek, w odtworzenie majątku zużywanego się, musiała to przeznaczyć na spłatę kredytów, tak? Więc no, takie możliwości rozwijania poprzez inwestycje były zablokowane. Więc zarząd do tej pory restrukturyzował tą spółkę poprzez restrukturyzację taką, o, tutaj część osób z umów o pracę wrzucimy na zlecenie, zredukujemy część zatrudnienia, może zmienimy politykę na przykład skupu żywca, może troszeczkę nie będziemy...
Wydłużymy terminy płatności.
O, dokładnie. Tutaj spółka odeszła, nowy zarząd odszedł tutaj od takiej polityki, która była wcześniej stosowana, czyli robimy wszystko, żeby jak najwięcej sprzedawać, ale kosztem marży. I teraz to się odwróciło. Odwróciło się to, że spółka nie idzie w maksymalizację sprzedaży, tylko koncentruje się na kontraktach o wyższej marży, tak? Więc to już pozwoliło również na wygenerowanie wyższych zysków. No ale co najważniejsze, wzywającym na akcję Dudy jest Cedrup.
Przepraszam cię, oni są po resplicie?
Duda, tak. Duda jest tak, po resplicie również 1 do 10. Spółka Cedrup, no to jest taka firma numer jeden w mięsie zdrobiu z kurczaczków. No. I ona również, ta spółka powstała kiedyś Znaczy, skrzyknęli się właściciele ferm kurzych, jak to ładnie brzmi, i stworzyli taką dużą grupę. No i ten Cedrup pod względem przychodów również tam ma około tam 2 miliardów złotych, czyli jest mniej więcej taki sam jak Duda. No i ten Cedrup wezwał do sprzedaży akcji i chce mieć próg 33%, co oczywiście...
Na razie mają 10.
Na razie mają, tak, niecałe 10, bo skupili sobie w transakcjach pakietowych. No ale jak można wywnioskować tutaj po wywiadach, wszystko wskazuje na to, że banki odpowiedzą na to wezwanie i sprzedadzą część bądź większość akcji, które posiadają właśnie w tym wezwaniu. Co ciekawe, wezwanie jest po 7,40, czyli przed resplitem po 74 grosze. A jak ja dobrze pamiętam, to banki kilka lat temu w emisji dedykowanej ratunkowej obejmowały te akcje powyżej złotówki. Oznacza to, że banki stracą naprawdę wiele, grube kilkadziesiąt procent, plus jeszcze inflacja i tak dalej.
A ta emisja ratunkowa to dobrze kojarzy lata 2008-2009.
Dokładnie.
Czyli tam jak po wybuchu Lehmana, po ujawnieniu afery toksycznych opcji.
Dokładnie. Więc no, banki na tym dobrze nie wyszły, ale ja sobie zrobiłem taką małą kalkulację. Cedrup, by posiadać 33% akcji, automatycznie mieć władzę w Dudzie, musi wydać na to około 70 milionów złotych. 70 milionów złotych, no to jak sam Cedrup ma 2 miliardy przychodów, to jest tak 3% rentowności netto, tak z kawałkiem. Cedrup, jak patrzyłem w KRS-ie, nie patrzyłem właśnie w KRS-ie, jaki ma zysk netto, więc nie wiem, jaka tam jest zyskowność, tak?
Przepraszam, czy to jest polska spółka?
Tak. Właścicielami tam jest kilkunastu akcjonariuszy, którzy wcześniej byli właścicielami swoich firm i swoich aktywów i wrzucili ją do dużej spółki, obejmując akcje, tak? Tak nie mam. No i po połączeniu tych dwóch spółek będziemy mieli podmiot, który numer jeden w segmencie drobiarskim. Bardzo wysoko bądź najwyżej w segmencie wieprzowiny, tak? Pamiętajmy, że Duda oprócz tego segmentu wieprzowego ma również segment handlowy oraz produkcji zbóż. Tak? Oni posiadają 2000 hektarów własnej ziemi i kolejny 1000 w wieczystej, znaczy w dzierżawie mają. Tak? Więc bardzo dużo również innych segmentów.
O ile dobrze tutaj dedukuję twój tok myślenia, chciałbyś zasugerować, że to przejęcie Dudy to jest szansa dla spółki, że nowy, silny, finansowo właściciel...
Ja inaczej, ja uważam, że to Cedrup robi super interes na tym.
Cedrup robi super interes?
No bo przejmuje za dość niewielkie, jak na skalę swojej spółki, firmę, która jest jego wielkością
Cedrupu. Ale czekaj, zadłużenie...
No właśnie, zadłużenie. Jak wygląda zadłużenie?
No bo to wiesz, przyjmuje się ze wszystkimi, tak wiesz.
Duda bardzo mocno...
Ze wszystkim i z aktywami, które oczywiście tutaj próbujesz dowieść, że są fajne, jak i z zadłużeniem.
Zadłużenie Duda dość mocno, bardzo mocno zredukowało w ostatnim czasie. I te wskaźniki Dudy, to obecnie jest dług netto do EBITDA 2,6, jeśli dobrze pamiętam, czyli znacznie niżej od Boryszewa na przykład. I to już są takie poziomy, które, jak sam zarząd mówił na konferencji ostatniej, no, można powoli już utrzymywać. Jeszcze troszeczkę będziemy spłacać, ale powoli możemy już taki poziom zadłużenia na stałe utrzymywać i w końcu Duda będzie mógł się jeszcze nawet przed tą współpracą z Cedrupem, bo zarząd Dudy nie wie, jakie zamiary ma Cedrup. Czy to jest tylko inwestycja kapitałowa, czy wręcz przeciwnie, będą scalane te spółki, wyciągane synergie i tak dalej, a potencjał...
No wiesz co, na poziomie 30 paru procent to ciężko już mówić o inwestycji kapitałowej. To już...
No ale oficjalnie ze strony nie chcę na razie nic powiedzieć. My możemy się tylko domyślać, tak? Co tam będzie. No ja na ich miejscu wyciągałbym te synergie, no bo skoro pieniądze leżą, no to trzeba je podnieść. No ale co a propos Dudy. Duda podpisała, to jest bardzo ważny aspekt, nową umowę taką kredytową z Raiffeisenem, co pozwala zrefinansować poprzednie kredyty. jak powiedziałem, że 70 milionów do 2015 musieliby spłacić, to umowa z Raiffeisenem, refinansująca tamtą kredyt, tamten stary kredyt, daje bardzo duży oddech co do spłat kredytów dla Dudzie i Duda będzie mogła w końcu zacząć inwestować. Zacznę przede wszystkim, to poziom inwestycji wcześniej był tak 12-18 milionów złotych rocznie, teraz określany jest na 23-30, czyli dwukrotnie już będzie większe będą te wydatki kapeksowe. I Duda wskazuje, ok, możemy w końcu inwestować, chcemy inwestować przede wszystkim w zakład ogromkowy, czyli zakład produkcyjny, w chłodnie i w takie urządzenia do pakowania, co pozwoli z kolei wejść i sprzedawać produkty spółki w marketach, czyli w segmencie, w którym spółka nie była obecna, a umówmy się, że sprzedaż mięsna, detaliczna, no to bez marketów, sorry, inne kanały to wymierają, tak? Tych malutkich sklepów jakichś tam, które...
Nie, no, Duda to znany hurtownik, tak? Ale to oni nie dochodzili do etapu produkcji już gotowych wyrobów dla ostatecznego klienta detalicznego.
Na większą skalę, o, tak powiedzmy. Mhm. I to w końcu będzie mogło być zagospodarowane, tak? Bo sam prezes Dudy powiedział, że no, kończy się powoli taka przestrzeń do oszczędności, do generowania dodatkowych oszczędności na tym dotychczasowym poziomie, co oni na takim organizacyjnym, tak, wewnętrznym poziomie. Teraz musimy, żeby dalej rosła zyskowność i tak dalej, no to albo musimy inwestować, przede wszystkim inwestować, tak, i wchodzić w nowe segmenty i tak dalej. Co podkreślił, niestety nie będzie to tak skokowo, że już w następnym kwartale, czy za dwa kwartały będzie już ten wysyp. No niestety to jest taki horyzont nawet 18 miesięcy, tak. Co do wyników Dudy, jeszcze tylko tak na szybko. Wyniki no, po pierwszym półroczu tego roku są troszeczkę niższe niż w poprzednim, ale spółka ma to wytłumaczenie bardzo, bardzo solidne. W pierwszym półroczu tego roku mieliśmy ASF, co wyłączyło dość bardzo mocno siły eksportowe spółki poza Unię Europejską.
Co mieliśmy?
ASF, choroba...
Czyli?
Choroba świń, afrykański pomór świń.
A.
To był luty.
Zobacz, jak to pamięć ludzka jest krótka. Faktycznie mieliśmy. Jak powiedziałeś, to zdałem sprawę, że to było, ale to już było tak dawno, że mam wrażenie, że to było...
No, ale to największe piętno, no to dopiero w drugim kwartale na wyniki Dudy się przełożyło. No bo jaki był efekt? No oczywiście kraje Unii Cennej, czyli te były ZSRR i Rosja, oczywiście embargo, oczywiście tam politycznie jeszcze mamy podkładkę, ale również Azja. Azja również ważny rynek eksportowy. No i Dudzie się tutaj zamknęło, a co gorsze, inne firmy, inni producenci również nie mogąc eksportować, musiały swoją produkcję ulokować na rynku polskim. Podaż się zwiększyła, marże mocno spadły, ale i mimo tego, mimo tak trudnego otoczenia gospodarczego, jednak spółka utrzymała, można tak powiedzieć, wyniki finansowe na poziomie zeszłorocznym. To pytanie, co by było, gdyby tego ASF-u i tych okoliczności nie było, tak? Byłaby pewnie większa szansa na wzrost zysku, no ale tego nie wiemy, czy tak by było. To tak pokrótce o Dudzie.
Dobra, Rafał, już zbliżajmy się do szczęśliwego końca, patrzę tutaj po czasie nagrania. Chciałbym, żebyś zapowiedział raport analityczny, który się pisze w trakcie, przygotowywania i byłeś, wiem, że na spotkaniu z prezesem spółki Credit Incasso.
Ale nie tylko z prezesem, ale również z innymi wysoko postawionymi osobami, menedżerami w Credit Incasso.
No, zamknijmy to sformułowaniem z niezwykle ważnym grupą kluczowych osób w Credit Incasso. Tak.
Zdobyłem bardzo przydatną wiedzę, którą użyję do zawartości raportu o tej spółce. Co ciekawe, no, tak zdradzę może jakąś tam część raportu. Pamiętajmy, że Credit Incasso należy do tych jednych z większych firm obsługi oraz handlu wierzytelnościami, tak? No, pytanie jest takie, dlaczego mniejsi windykatorzy, w cudzysłowie, są wyceniani atrakcyjniej niż ci więksi, typu Kruk czy Credit Incasso, patrzeć chociażby...
Mi się wydaje, że ci mniejsi mogą precyzyjniej wybierać sobie pakiety wierzytelności, które kupują tam od telekomów czy od innych spółek, a ci duzi przez skalę działania biorą i te bardziej marżowe, i te mniej marżowe.
Jest totalnie przeciwnie niż to, co powiedziałeś.
Tak?
Tak.
No to oświeć.
Trend jest taki, że ci mali windykatorzy posiadający mniejsze zdolności finansowe startują do przetargów, do pakietów wierzytelności o mniejsze, gdzie po prostu za mniejszą kwotę można kupić mniejszy pakiet wierzytelności. Powoduje to to, że do takiego przetargu staje kilkanaście, bądź kilkadziesiąt firm, większa konkurencja, większa presja na marże i wówczas nabywca takiego mniejszych pakietów kupuje to po gorszej cenie i ma większe ryzyko z zyskownością lepszą zwindykować później te wierzytelności poszczególne, tak? A więksi windykatorzy typu Credit Incasso, które bardzo mocno koncentruje się teraz na rynku rumuńskim, gdzie jest w top 3 tamtych spółek ze swojego segmentu, uważa, że tamte rentowności będą wyższe i są obecnie i będą wyższe niż na rynku polskim i w ten sposób mogą sobie dywersyfikować źródła przychodów i automatycznie osiągować wyższe zyskowności rentowności od niższych spółek. Bardzo ciekawy jest również case działalności spółki córki w Rosji, Credit Incasso, która ta spółka została niedawno kupiona, bardzo niedawno.
Dobra, to ten raport, to już nie mówmy więcej o Credit Incasso, bo pisze się, jak zdradzisz wszystko z tego raportu, to nikt nie będzie chciał go czytać.
No, ale to jest tylko zalążek informacji, który będzie ujęty w tym raporcie. Myślę, że to jest koniec września.
Ja pamiętam, że jedyne o Credit Incasso, takie słówko końcowe, ja pamiętam, że kiedyś w którymś odcinku podcastu Echa Rynku, ale nie wiem, tak ze 100 odcinków temu, trzeba by tego szukać, rozmawiałem z poprzednim prezesem Credit Incasso, taki wywiad robiłem i bardzo mnie zdziwiło, zawsze mi się wydawało, że jak to jest spółka, która zajmuje się egzekucją wierzytelności, tak, ściga tych dłużników, że im gorsza koniunktura, im ludzie się bardziej zadłużają i nie spłacają różnego rodzaju zobowiązań, nie wiem, bo na przykład tracą pracę i tak dalej, tym lepiej dla spółki. Tak mi się wydawało.
A z drugiej strony?
Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie, bo im lepsza koniunktura, im ludzie mają więcej pracy i więcej pieniędzy, tym swobodniej spłacają jakieś stare długi. Tam, nie wiem, sprzed 2 lat ktoś tam nie zapłacił jakiegoś rachunku telefonicznego, tak? No a teraz jest dobra koniunktura, ma pracę, no to wezmę i spłacę, prawda? Jakieś tak. To jest odwrotnie niż wówczas myślałem. Czyli... No jednak koniunktura sprzyja tego typu spółkom.
Nie daj mi się łudzić, bo po prostu to jest dobry argument zarówno na czasy hossy i bessy dla tych firm.
Tak?
Tak to bym podsumował.
Dobra, Rafał, to dosłownie jednym zdaniem, bo po prostu zbijemy rekord czasu nagrania. Wpisałeś taki temat tutaj do rozmowy, że 6. miesiąc z rzędu ubywa środków w funduszach akcyjnych. No i co z tego?
No właśnie to jest takie dziwne, bo niby fundusze akcyjne mają mniej pieniędzy na inwestycje w polskie akcje, a jak widać po WIG-ach spadków nie widzimy. Trend jest taki, że ludzie, tak zwani kowalscy, wycofują środki z funduszy akcyjnych polskich i na przykład między innymi, a z kolei wpłacają na fundusze akcji zagranicznych. No jak spojrzymy sobie na rentowność, na dynamikę wzrostu na przykład amerykańskich indeksów versus polskich, to będziemy mieli odpowiedź, dlaczego tak jest.
No to brawa dla sprzedawców tych funduszy, no bo ludzie, którzy inwestują w fundusze, no to nie wiedzą takich rzeczy. No
to teraz optymistyczny powiew. Co będzie, jak będą dodatnie wpływy do funduszy akcyjnych? Co będzie się działo na polskiej giełdzie? Skoro przy ujemnych stoją, bądź czasami rosną?
Ja śmiem twierdzić, że koniunktura na giełdzie nie zależy od... przepływów netto w funduszach akcyjnych, czy tam maleje, czy rośnie, tylko od tego, czy spółki publikują dobre wyniki.
Oj, to bym polemizował z tobą, ale to dłuższy temat.
No dobra, możemy popolemizować innym razem. Także w krótkim terminie możesz mieć rację, ale w długim to ja mam rację. No może tak.
Dobrze.
Nie, to jest fajna taka dyskusja, że każdy ma rację, mimo że odmiennych zdań. Dobra, okej, okay. To wszystko. Odsyłamy do nas na stronę, tam do działów raportów analitycznych, gdzie po kolei są te raporty publikowane, do newsroomu, gdzie takie bieżące komentarze na temat spółek, no, które kiedyś były raporty, bądź które są ciekawe, my staramy się zawsze coś, jakiś smaczek wynaleźć. Odsyłamy także nasze forum, gdzie można tutaj cię pomolestować i gdzie ty możesz odpowiadać na pytania. Dobra. To co, to wszystko na dzisiaj. Z tej strony to był podcast Echa Rynku. Z tej strony żegnam was Michał Masłowski
i z drugiej Jeziński Rafał. Pozdrawiam wszystkich.